Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej dwie niezwykłe kobiety, laureatki tegorocznej nagrody prezydent miasta Gdańska dla pracowników ochrony zdrowia. Anna Lignowska, zastępca dyrektora naczelnego do spraw pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
I doktor nauk o zdrowiu Beata Papiernik, kierownik zakładu opiekuńczo-leczniczego UCK, pielęgniarka i specjalistka z zakresu neuropsychologii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pani doktor.
Dzień dobry.
Gratuluję tego sukcesu, bo to jest nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. To takie miłe, prawda, kiedy dostrzega się pracę pielęgniarek?
Szalenie miłe. To jest wyjątkowe, ponadczasowe. Takich przeżyć związanych z otrzymaniem takiego wyróżnienia życzyłabym wszystkim pielęgniarkom w całym kraju. Docenienie, zauważenie przede wszystkim wysiłków, które robimy na co dzień, bo oczywiście ja jestem osobą, która zarządza pielęgniarkami, ale jeszcze do niedawna pracowałam na odcinku pracy. Całe 20 lat mojej pracy to jest praca z pacjentami kardiologicznymi, gdzie poświęciłam im swoje najlepsze lata i swoje doświadczenie i swoje umiejętności. Teraz faktycznie zajęłam się zarządzaniem i sam fakt, że osoba zarządzająca również została dostrzeżona, jest nie tyle miłe, jest po prostu wyjątkowe. To znaczy, że widać naszą pracę, że jesteśmy potrzebni.
A która praca jest trudniejsza? Bo pani Beato również pracowała na odcinku przez wiele lat. Była pielęgniarką, teraz jest kierownikiem zakładu opiekuńczo-leczniczego, czyli takiego miejsca trudnego w pracy dla pielęgniarek, bo ta praca jest ciężka i fizycznie, i psychicznie. To gdzie było pani przyjemniej pracować?
Pielęgniarstwo jest we mnie na pewno, we mnie. Jestem pielęgniarką, teraz kierownikiem, również psychologiem. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę każda z tych prac wniosła i w rozwój zawodowy, i w mój życiowy zupełnie coś innego. Wcześniej pracowałam na oddziale pediatrycznym z dziećmi onkologicznymi, chorymi na nowotwory. Teraz pracuję z osobami starszymi, zarówno w ZOL-u, jak i w hospicjum. To jest bardzo trudno naprawdę określić, która z tych prac, nie wiem, czy przyjemniejsza była, czy lepsza.
Dająca większą satysfakcję.
Dająca większą satysfakcję.
Społeczeństwo ma generalnie bardzo wysokie wymagania wobec pielęgniarek. Jak się zapyta przeciętnego człowieka, czego oczekujesz, no to oczekuje od pielęgniarki empatii, tego, że ona będzie zainteresowana indywidualnie tym pacjentem, że będzie niosła pomoc, będzie życzliwa, grzeczna, uprzejma, pomocna, no i fachowa przede wszystkim, tak? Że wszystko, co będzie robić, że w kłucie nie będzie bolało na przykład, tak? Czyli cała masa różnych wymagań. Tymczasem trzeba mieć też nerwy na wodzy, prawda?
Zdecydowanie tak.
Bo pacjenci są różni, potrafią dać w kość, jak to się mówi.
Wiecie państwo, jesteśmy ludźmi. Każdy z nas ma inny jakby poziom zdenerwowania w momencie, kiedy się dowiadujemy o różnych sytuacjach naszych zdrowotnych i oczekuję, tak jak pani zauważyła, pani redaktor, właśnie tylko jakiej kolejności? Czy ta fachowość ma być najpierw, czy ta empatia? Myślę, że wszystko naraz. Z tego względu, że do zawodu nie idą przypadkowe osoby, mam taką nadzieję. I w etapie kształcenia dowiadują się o tym, chodzą na praktyki, spotykają się z osobami potrzebującymi pomocy i sami kształtują swój wizerunek swojej osoby w oczach pacjenta. Wchodząc na oddział, będąc skupioną i smutną, pacjent od razu zauważy, że pielęgniarce się coś wydarzyło dzisiaj przykrego na przykład, albo zapytają, dlaczego dzisiaj ma pani gorszy nastrój? Przecież my jesteśmy kobietami, matkami, mamy rodziny, mamy swoje codzienne problemy, które nas atakują po wyjściu z pracy i są z nami każdego dnia. My nie wisimy na telefonach w pracy, ale jak trzeba, to musimy też oddzwonić i też odebrać nagle dziecko z przedszkola, które na przykład ma przejść w kwarantannę i też mamy ten problem organizacyjny. Nie jest łatwo, ale tak trzeba robić, że w momencie wejścia na oddział, ja starałam się zawsze tak robić, czy mi się udawało, to ocenią pacjenci, którymi ja się kiedyś opiekowałam, żeby zostawiać problemy na zewnątrz. Mówi się o tym szeroko, nie zawsze jest to możliwe do zrobienia, ale tylko to pozwoli na to, żeby mieć otwartą głowę na to, co się będzie działo na oddziale. A na oddziale tak naprawdę mamy od narodzin i od wielkiej radości do ogromnego smutku i cierpienia, które przynosi dzień codzienny. Wychodzą pacjenci do domu szczęśliwi, ale na oddziałach zostają ci, którzy jeszcze muszą trochę dojść do siebie. Mamy rodziny, które oczekują od nas dobrych informacji. Nie złych, tylko dobrych. My jesteśmy od przekazywania i jednych, i drugich i musimy naprawdę nauczyć się
tego.
Czyli
to jest potężne obciążenie psychiczne.
Potężne obciążenie psychiczne. Nie będę opowiadała, jak to jest na korytarzu, gdzie mamy na tym korytarzu całe życie, tak naprawdę na oddziale. Pielęgniarki chodzą na... przygotowują pacjentów do badań, odbywają się obchody. Tam dużo informacji jakby na tym oddziale jest. Pacjenci tego wszystkiego słuchają. Czy muszą?
A zawód to jest deficytowy dzisiaj? Znaczy pani dyrektor, czy pani ma w tej chwili na przykład wakaty u siebie w szpitalu i przyjmie pani każdą liczbę pielęgniarek?
Powiem szczerze, że w tej chwili spokojnie mogłabym przyjąć około 50 pielęgniarek jednego dnia.
A kiedy zatrudniacie teraz te młode kobiety, które kończą obecnie studia, to ich oczekiwania wobec tego zawodu, wobec tego, jak to będzie wyglądało w praktyce, są inne niż przed laty, czy właściwie to się niewiele różni od tego, kiedy...
To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ jeżeli nie mamy czasu dla młodego pracownika, żeby się tego dowiedzieć, to nigdy tego nie będziemy wiedzieć, jakie jest oczekiwanie. Jeżeli poświęcimy temu pracownikowi chociaż pół godziny, a czasami nawet godzinę, przynajmniej ja tak to robię, to mogę z nim omówić w zasadzie każdy aspekt jego potrzeb. Tak? To nie znaczy, że ja wszystkie te potrzeby spełnię, ale na pewno będę wiedziała tak z perspektywy nawet socjologicznej, jak to właśnie się w tej chwili układa, bo mnie zadziwia taki fakt, że mamy młode osoby. W pewnym momencie wydawało mi się, że bardzo mało jest pielęgniarek młodych i chętnych.
Jako słuchacze, pacjenci słyszymy często w mediach, zwłaszcza przy jakichś protestach płacowych, że jest niskopłatna praca i że jest mało pielęgniarek, że w tej chwili można powiedzieć 3/4 to są w wieku już około emerytalnym, iż za 5-7 lat się będzie brakowało ponad 50 tysięcy, odejdzie z zawodu w Polsce i
to
i
wszystko, co Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych jakby publikuje, to wszystko jest prawda. Ja jestem z czasów i myślę, że tutaj Beata, ten sam rocznik, jest z czasów, kiedy było ogromna ilość szkół medycznych, które kształciły pielęgniarki.
Liceów medycznych, tak, policjalnych szkół.
Dokładnie tak. I faktycznie tych osób było bardzo dużo. Kształciłyśmy się nie dlatego, że takie miałyśmy widzimisię, tylko że gdzieś tam ten zew mówiący o tym, że mamy empatię i chcemy do zawodu przyjść, albo obserwowaliśmy swoich rodziców, którzy pracowali w zawodach medycznych, albo zupełnie wymyślałyśmy sobie, że faktycznie powinniśmy, bo lubimy pomagać ludziom, tak? W tej chwili jest inny system kształcenia, zdecydowanie lepszy. Dlaczego? Dla mnie w drugiej klasie liceum, jak poszłam na praktykę i spotkałam się z śmiercią człowieka.
Miała pani 16-17 lat wtedy.
Tak. Ze śmiercią człowieka był to dla mnie olbrzymi wstrząs i na przykład moja szkoła, ja chodziłam do liceum medycznego w Gdyni imienia bohaterek pielęgniarek II wojny światowej, jedna klasa zniknęła z powierzchni ziemi w drugiej klasie.
Czyli zrezygnowały dziewczyny z nauki, bo nie dały rady, tak?
Tak, bo już jakby wtedy się dowiedziały. Myślę, że świadomość tych osób, które idą na studia licencjackie, jest dużo większa i ich jakby dojrzałość emocjonalna jest też dużo większa. I jeżeli się decydują na studia pielęgniarskie, czyli na to, żeby pomagać ludziom, to jak to się mówi, na dobre i na złe. I na śmierć, i na radość, i na podziękowania, i na smutek.
Czy pani zdaniem udało się odczarować takie postrzeganie pielęgniarki, jako mówię w cudzysłowie siostry, albo tej pomocnicy lekarza, czyli osoby tak naprawdę nie do końca samodzielnej, bo jak napisałam zapowiedź tej naszej rozmowy na Facebooku, to wywołało burzę to właśnie zdanie, że to oczywiście była prowokacja, żeby taką dyskusję wywołać, ale co pani Beato myśli na ten temat? Rzeczywiście jest teraz inaczej z wykonywaniem tego zawodu niż przed laty. Wychodzimy z tej, można powiedzieć, takiej sytuacji, kiedy pielęgniarka jest tą siostrą.
podobnie jak Ania, uważam, że troszeczkę inaczej za naszych czasów był kształtowany ten zawód pielęgniarski. Cała medyczne uczyły nie tylko wykształcenia medycznego, ale też postawy. Postawy takie trochę służalczej wobec personelu wyższego. Dzisiaj dziewczyny są wykształcone, są magistry, to są panie doktory, które są jakby partnerem dla lekarza, dla pozostałego personelu medycznego.
To nie jest tak, że pielęgniarka podlega lekarzowi w tej chwili w szpitalu. Jak to wygląda, jeśli chodzi o taką strukturę pracy? To są oddzielne piony, tak?
Oddzielnymi zawodami, oddzielnymi pionami. Mamy rozdzielność zawodową, w związku z tym tutaj nie ma żadnego połączenia, oprócz połączenia merytorycznego, zajmowania się, lekarz się zajmuje leczeniem, a pielęgniarka pielęgnowaniem.
Czyli
jesteśmy zespołem interdyscyplinarnym.
Czyli postrzeganie jako tej pomocnicy lekarza, taki jak gdzieś to tkwi jeszcze w społeczeństwie, to jest złe zupełnie.
Bardzo przykre stwierdzenie.
I przykre.
Zdecydowanie.
Samo słowo siostro nie jest słowem upokarzającym. My tak tego nie odbieramy. Dlatego, że osoby starsze po prostu nas tak postrzegają i to też trzeba zrozumieć. Możemy to źle postrzec, jeżeli doktor do nas tak mówi. Siostro, przynieś, nie wiem, kawę mi zaparz. Wtedy faktycznie możemy się gorzej poczuć. My gdy mówi to pacjent bądź jego najbliższa rodzina.
My nie jesteśmy anonimowi, my mamy imiona. Lekarze te imiona też znają, w związku z tym tak samo jak obowiązuje nas taka wzajemny szacunek, ja mówię do doktora, doktorze, a pan doktor nie mówi do mnie pani pielęgniarko, ale czasami też się tak zdarza, przecież może do mnie powiedzieć pani Aniu.
Tak, ubiegły i obecny rok to jest ciężkie doświadczenie dla wszystkich pandemii wirusa SARS-CoV-2. Jak zmieniły się realia pracy, na przykład w takim miejscu, którym pani zarządza, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym? To wymagało od was takiego innego podejścia i czy można powiedzieć, że ochrona zdrowia, bo wiem, że pracownicy ochrony zdrowia strasznie nie lubią, kiedy się mówi służba zdrowia, a tak wiele osób mówi, ale czy ona znowu się nie stała trochę służbą i taką, czy może, a wasza praca misją właśnie?
Może pierw odpowiem na pierwsze pytanie, więc ZOL UCK jest takim trochę specyficznym miejscem, jest ZOL-em izolacyjnym, czyli większość pacjentów jest przyjmowanych, zakażonych patogenami alarmowymi. W związku z tym od zawsze w jakiś sposób panuje u nas reżim epidemiologiczny. Owszem, pierwsza fala pandemii bardzo nas przeraziła, mnie osobiście też. Zadzwoniłam do mojego guru, profesora Basińskiego, szefa KOR-u i z przerażeniem pytam się, co ja mam teraz robić, jak ja mam dalej żyć i jak mam instruować personelem. Powiedział, Bata, uspokój się. Na wojnie jest najbezpieczniej w wojsku, ponieważ masz narzędzia, żeby walczyć i wiesz, z czym masz walczyć. Obecnie mamy takie narzędzia, jest to szczepienie. Niestety ubolewam też nad tym, że niecała moja rodzina osobista się zaszczepiła, aczkolwiek personel nasz jest cały zaszczepiony i to jest najważniejsze, że my jesteśmy bezpieczni w stosunku do pacjenta.
Tak sobie myślę też, że w tej pandemii wiele osób pierwszy raz mogło usłyszeć w ogóle, że jest pielęgniarka anestezjologiczna. Osoba niezwykle poszukiwana na rynku pracy obecnie, ale w waszym zawodzie są też inne specjalizacje. Każda pielęgniarka się specjalizuje, tak? To nie jest tak, że jest pielęgniarką i zajmuje się wszystkim.
Specjalizacje to są dziedziny pielęgniarskie, tak jak dziedziny w dziedzinach lekarskich, które można, ale nie trzeba ich posiadać, a posiadanie oznacza tylko odbycie specjalizacji, która w tej chwili trwa około 2 lat. Czyli dodatkowy kurs.
Pani dyrektor, tak sobie myślę, że nie każda pielęgniarka, która kończy szkołę, od razu stanie do zabiegu, tak? Czyli pójdzie na salę operacyjną i będzie wiedziała, jak czy stanie.
No nie.
No właśnie, więc te kursy są bardzo potrzebne i...
Znaczy kursy są tak naprawdę wymagane w kilku dziedzinach pielęgniarskich i jakby tutaj anestezjologia bardzo mocno pracowała nad tym, żeby właśnie pielęgniarki anestezjologiczne, czyli te, które odpowiadają za znieczulenie pacjentów, bądź te, które pracują na intensywnej terapii, obsługują respiratory, te kompetencje i kwalifikacje zdobywały właśnie.
Umówmy jest to się, wpisane że respirator to jest bardzo skomplikowane urządzenie. To
jak
nie jest
wiele urządzeń.
Trzeba włączyć i będzie działać, prawda?
Pani redaktor, to jest tak, że wiele urządzeń, które obsługują pielęgniarki, są bardzo skomplikowane, ale nie na wszystkie jakby potrzeba mieć kurs kwalifikacyjny. No my się kształcimy nie po to, żeby potem iść znowu na kursy, tak? No jest to trochę takie kuriozalne, że 3 lata licencjatu, 2 lata studiów magisterskich i dalej nic nie możemy podłączyć. To tak nie jest, tak? Mhm. Ale faktycznie umiejętności i to, co w kompetencjach ma wpisane pielęgniarka anestezjologiczna, jest wyjątkowe, bo jest wyjątkowo inna. I wymaga faktycznie spojrzenia na tą pielęgniarkę zupełnie inaczej. W naszym szpitalu mamy naprawdę dużo pielęgniarek anestezjologicznych, czyli takich, które posiadają ten kurs, ale niekoniecznie pracują na intensywnej terapii. Wybrały sobie taki kurs, bo były zainteresowane tym kursem. On jest wszechstronny, czyli można go zastosować w zasadzie jej umiejętności na każdym oddziale, co nie znaczy, że ona stoi przy respiratorze na oddziale internistycznym, bo jest na przykład tylko jedna, tak? To tak nie jest, a więc ta struktura posiadania mówi na przykład o tym, że w momencie, kiedy tworzymy oddział covidowy, respiratorowy, to takie pielęgniarki w pierwszej kolejności są tam przesuwane do pracy, bo już ten kurs posiadają.
A o czym pielęgniarka może zdecydować sama? Czy musi wszystko konsultować, wypełniać zalecenia lekarskie? Na przykład może podać pacjentowi środki przeciwbólowe sama?
Może.
Zdecydować
o tym? Może mamy na to specjalne dokumenty, które mówią nam o tym, że pielęgniarka może to zrobić w ograniczonych, konkretnych lekach przeciwbólowych. I tak faktycznie jest. Trzeba by się było naprawdę zagłębić w ustawę, żeby to wszystko wiedzieć, ale pielęgniarki naprawdę to wiedzą. My mamy też w naszym szpitalu stosowne procedury przypominające pielęgniarki o ich uprawnieniach i o możliwości decydowania o podaniu bądź zaniechaniu podania.
Pytam o to też dlatego, że zastanawiam się, czy pani zdaniem kompetencje pielęgniarek powinny być poszerzane, bo tak się dzieje w wszystkich krajach właściwie Unii Europejskiej, gdzie rola pielęgniarek i położnych ulega wzmocnieniu. Przejmują szereg kompetencji od lekarzy, a w Polsce jak to wygląda?
No pomału już zaczynamy, ale tak mówię pomału, bo akurat w szpitalu to może aż tak bardzo tego nie widać, bo jednak w pierwszej kolejności tutaj pielęgniarki POZ-owe otrzymały tak naprawdę te kompetencje.
POZ-owe, czyli takie,
czyli te, które pracują w przychodniach, a więc tutaj słynne wystawianie recept jest, myślę, tutaj naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, bo nie ma potrzeby, żeby pacjent naprawdę szedł do lekarza, jeżeli jest to dodatkowa rzecz, którą można powielić i sprawdziliśmy już to, że pacjent kilkukrotnie przychodzi tylko po receptę, a nie ma takiej potrzeby. Dodatkowo jakby system e-recepty teraz wzbogacił nam możliwości, a więc jest to już dużo, dużo szybciej i dużo łatwiej, bo jest to jakby zabieranie faktycznie czasu niepotrzebnego, a ludzie, którzy powinni przyjść do lekarza w tym momencie jakby nie mogą, tak? Bo nie czarujmy się, lekarz siedzący w gabinecie lekarskim też jest człowiekiem i on może też przyjąć odpowiednią ilość ludzi i zdiagnozować ich podług tego, co ludzie mówią, czyli według objawów, które przekazują i wystawić jakby prawidłową diagnozę, żeby móc tych ludzi leczyć. A więc to wymaga też czasu. Nie można spłycić wizyty u lekarza do takiej jakby tylko wypełniania dokumentów. No ten człowiek musi na człowieka spojrzeć.
To jest wiadoma sprawa.
To się nie da. Kompetencje powinny być rozszerzane zdecydowanie, ale takie, na które pielęgniarki mogą sobie pozwolić. To znaczy takie, które nie zaburzą im
nie
też
wbrew
toku,
ich jakby też
toku pracy. Czyli dajmy tym mądrym naszym paniom pielęgniarkom określić się, co mogłybyśmy robić i co chciałybyśmy robić. Bo to jest naprawdę bardzo ważne. Dlaczego czasami jest tak, że nie pyta się osób, które
coś mają robić.
Coś mają robić.
Tak.
Właśnie. No jak malarza zatrudniamy, to malarz wie, jak ma pomalować tą ścianę, a nie mówimy, że od prawa do lewo. No to w pielęgniarstwie jest bardzo podobnie. My naprawdę jesteśmy bardzo profesjonalne i bardzo kompetentne. Mamy ogromną wiedzę i potrafimy tą wiedzę wykorzystać.
Anna Lignowska, zastępca dyrektora naczelnego do spraw pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Beata Papiernik, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego UCK są z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną są Anna Lignowska, zastępca dyrektora naczelnego do spraw pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i doktor nauk o zdrowiu Beata Papiernik, kierownik zakładu opiekuńczo-leczniczego UCK, pielęgniarka i specjalistka z zakresu neuropsychologii. Rozmawiamy o zawodzie pielęgniarki, o tym, jakie są oczekiwania pacjentów. Może trochę porozmawiamy, bo zastanawiam się, czy pacjent, czego właściwie pacjent może oczekiwać od pielęgniarki? Czy jest zrozumienie w społeczeństwie, że pielęgniarka nie jest od wszystkiego, że nie jest od sprzątania szafki przy łóżku i takich rzeczy?
Pacjent dla mnie i mojego personelu zawsze jest najważniejszy. I tak naprawdę może oczekiwać dużo. Pytanie może powinno inaczej brzmieć, na ile my możemy sprostać jego wymaganiom.
Ale dużo, czy ktoś dużo. Jest w stanie na przykład pielęgniarkę w tym zastąpić? Nie wiem, w noszeniu torby chociażby pacjenta, który jest przyjęty na oddział, czy coś w tym stylu, bo tak sobie myślę, czy się nie za dużo po prostu też oczekuje i może nie ma takiego zrozumienia, od czego jest tak naprawdę pielęgniarka, że nie jest od właśnie od wszystkiego.
Często się mówi o tym, że pacjent jest trudny, bądź jego rodzina, bo właśnie ma wygórowane oczekiwania. Myślę, że to łączy się z jego lękiem i z tym niezrozumieniem. Jest w nowym miejscu, on zupełnie nie wie, co go czeka w tym miejscu. Dlatego bardzo istotna jest rozmowa. Zespół terapeutyczny składa się z pielęgniarki, z fizjoterapeutów, z terapii zajęciowej, z opiekunów medycznych, których bynajmniej na ZOL-u mam dosyć dużo, którzy mogą wyręczyć pacjenta, wesprzeć w jego niepokojach.
No właśnie, bo czym się różni, czy opiekun medyczny to jest ktoś taki, jak kiedyś była na przykład salowa tak zwana, czy to jest inny zawód, ktoś inny, pani dyrektor?
Dla mnie to już jest zupełnie inny zawód, bo pani salowa była bardziej od faktycznie posprzątania stolika, a opiekun jest od tego, żeby być przy pacjencie, być z nim przy tych czynnościach higienicznych, razem z pielęgniarką obserwować, jak pacjent się zachowuje i czego mu potrzeba. Oczywiście to są proste czynności, niemniej jednak zawód bardzo wartościowy, na który czekamy z utęsknieniem, żeby w końcu był jakby przeszkolony dodatkowo, bo tak teraz i szeroko internet opisuje, że takie są plany, żeby ci ludzie byli jeszcze jakby bardziej jakby nastawieni na czynności konkretne, które będą mogli wykonywać.
A będą mogli właśnie na przykład jakieś czynności medyczne
No tak podjąć. Podobno ma być. W związku z tym wiedza medyczna nie jest zamknięta tylko dla lekarzy i pielęgniarek. Można się tego nauczyć i ludzie się tego uczą. I fajnie by było, żeby ci ludzie faktycznie nas tutaj wsparli, bo to są tacy sami ludzie jak i my, tylko że wybrali akurat zawód opiekuna medycznego, który jest, uważam, pięknym zawodem, bo jest się jeszcze bliżej pacjenta. Może niedocenionym, no bo wiadomo, że...
Niskopłatnym.
Niskopłatnym, powiedzmy, ale w tej chwili jakby stawki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia są jakby ujednolicone we wszystkich szpitalach w kraju. Nie wszystkie szpitale zdecydowały się na to, żeby pracownikom poza medycznymi takie stawki również przepisać. My akurat żeśmy to zrobili, także opiekunowie medyczni, nie chcę powiedzieć, że ruszyli do pracy, ale no ja mam teraz takie efekty, że...
Ale zarobi taki opiekun więcej niż w markecie?
Nie wiem, ile ktoś zarabia w markecie.
No, w granicach 3-4 tysięcy w tej chwili.
To można przy 4 tysiącach to na pewno nie, bo pensja zasadnicza jest jakby oficjalnie, wszyscy wiemy, że jest to na ten moment 3772 zł. W związku z tym do tego trzeba ewentualnie doliczyć noce i święta, czyli dodatki nocne i świąteczne i ewentualne godziny ponadprogramowe, czyli te nadgodziny, jeżeli by tak miało to wyglądać.
Pani dyrektor, jak pani przyjmuje do siebie na oddział, do zakładu opiekuńczo-leczniczego nową pielęgniarkę? Nową adeptkę zawodu. To jest trudne miejsce, to pomagacie wejść w ten zespół, dzieje się to?
Mamy coraz więcej młodzieży i w ZOL-u i w hospicu, z czego bardzo się cieszę. Zawsze mówię, że jesteśmy trochę taka rodzina wielopokoleniowa, czyli my od nich bierzemy wigor i zapał i chęć do życia, a oni od nas doświadczenie.
Czyli tam też nie może przyjść do ZOL-u czy do hospicjum osoba przypadkowa, która, tak jak tutaj pani dyrektor Lignowska mówiła w poprzedniej części, tak jak te nastolatki, 16-17-latki, które rezygnowały z zawodu, jak zobaczyły umierającego człowieka w trakcie nauki w szkole, w liceum medycznym kiedyś. Czyli tutaj decyzja o tym, że idę do takiego miejsca do pracy, to jest, powinna być przemyślana i trzeba mieć dużo empatii w sobie, ale też takiego, żeby wytrzymać tą sytuację, prawda? Bo one trudne są.
Może ja bym powiedziała dwa słowa, bo ciśnie mi się na usta słowo wolontariat. Wolontariat to jest to coś, gdzie ludzie mogą właśnie chociażby sprawdzić swoje emocje, czyli przychodząc do hospicjum jako wolontariusz, od razu będą wiedzieli, czy chcą tam zostać, czy nie.
Czyli bardzo często powinna być na wolontariacie?
Nie powinna. Po prostu czasami ma taką potrzebę ludzką tam się znaleźć. I no, młodzi ludzie...
sprawdzić, czy to jest to miejsce.
Na przykład. To ludzie czasami robią bardzo podświadomie, ale faktycznie tak się dzieje, że ci wolontariusze potem wybierają zawody medyczne. Ja często się spotykam z młodymi pielęgniarkami, bo je rekrutuję i na przykład jeżeli młodziutka osoba zaraz po studiach licencjackich mówi do mnie, że ona chce pracować na onkologii radioterapii, to ja zawsze się jej pytam, czy miała coś wspólnego z takimi pacjentami. I przeważnie jest tak, że słyszę, że była wolontariuszką. A więc to jest jakby taki wstęp do zawodu w ogóle, bardzo, bardzo jakby, nie chcę powiedzieć, że pożądany. No, zdarza się, że tak jest.
A są miejsca takie, które wy wiecie, że są najtrudniejsze? To są właśnie te miejsca? Onkologia, radioterapia, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja?
Ja nie wiem, czy te miejsca są najtrudniejsze. Bo tak jak pani mówiła, nie przychodzą tam osoby przypadkowe. To są osoby, które chcą tam pracować. Ja nie mam problemu, bynajmniej u mnie na Zoli Hospicjum, z osobami chętnymi do pracy. Co jakiś czas zgłasza się ktoś, kto mówi, że tylko w tym miejscu chce pracować. Że nigdzie indziej. Może wynika to z tego, że...
Jest największa satysfakcja.
Mam zgrany personel, bo to też jest bardzo ważna atmosfera w pracy. Tak? Razem się wspieramy, niezależnie od tego, kto jakie czynności wykonuje przy pacjencie. To jesteśmy zespołem.
Jakie cechy powinna mieć pielęgniarka, która pracuje właśnie w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo w hospicjum?
Ja uważam, że wszystkie takie same jak na każdym innym oddziale. Nie ma to większego
nie
znaczenia.
Nie powinna się bać tego pacjenta też, prawda? Takiego
pielęgniarki, w ogóle ten zawód to jest zawód z przesłaniem. I jeżeli są osoby, które nie czują tego przesłania i nie mają tej empatii w sobie i nie lubią ludzi, tak naprawdę nie kochają ludzi, bo żeby się ludźmi zajmować, to trzeba ich kochać. Nie ma innego wyjścia. Pacjent w szpitalu nie zawsze się uśmiecha. On czasami jest bardzo smutny, wręcz rozdrażniony. A my przychodzimy z radością swojego uśmiechu, czasami nieadekwatnie do jego potrzeb. I trzeba się natychmiast jakby przestawić na to i chcieć mu pomóc. No po coś ten zawód się wybrało. A więc jeżeli mówiliśmy tutaj chwilę wcześniej o służeniu pacjentowi, że nie lubimy jakby tej nazwy, no służymy pacjentowi, tak to wygląda. Taka jest nasza też rola.
A w Zolach, w takich hospicjach tworzy się domową taką atmosferę dla pacjentów, no bo oni często przebywają tam bardzo długo. To jest, nie każdy, kto trafia do hospicjum, niektórzy po prostu wychodzą z hospicjum, wracają do domu. I po jakimś, kilka razy można być w hospicjum, prawda, w trakcie swojego leczenia.
Wynika to z tego, że do Zolu nie może pacjent trafić onkologiczny, natomiast do hospicjum może trafić pacjent nieonkologiczny, który faktycznie ze względu chociażby na odleżyny może zostać wyleczony i wrócić do domu. Tak, jak najbardziej. Atmosfera zarówno i na Zolu, i hospicjum, bynajmniej u nas, jest bardzo domowa. Są kolorowe ściany, pachnie, są dekoracje, obrazki, ale też i personel jest bardzo przyjazny.
No i są zajęcia, Beatka, zajęcia.
Terapia
są.
Zajęciowa.
Właśnie trochę odczarujmy ten zakład opiekuńczo-leczniczy, który wielu osobom może się kojarzyć z takim miejscem, gdzie po prostu ludzie u schyłku swojego życia trafiają, których nikt nie chce na przykład. Albo nie chce się nimi opiekować, bo wymagają całodobowej takiej opieki. To jest w ogóle taki temat bolesny dla wielu rodzinach, bo też nie można powiedzieć, że każdy, tak ludzie sobie myślą, że oddaje kogoś do Zolu, tak? Czyli ma obłożnie chorego członka rodziny, rodzica, małżonka i go oddaje. Ludzie nie oddają, po prostu nie mają wyjścia, prawda?
Dlatego ja nigdy nie oceniam rodzin. Często przychodzą i mi się tłumaczą już na wejściu z dokumentami. Nigdy nie oceniamy.
Poczucie winy jest, prawda? W ludziach, znaczy, że
poczucie winy.
Nie są sami.
Znaczy, należy zawsze się postawić w sytuacji tej rodziny, kiedy opieka 24-godzinna nie tyle fizycznie wykańcza, co psychicznie. Lęk ciągły, czy nie zrobię coś nie tak, czy lekarz zdąży dojechać, czy pielęgniarka środowiskowa zdąży dojechać na czas, a może jednak czegoś nie dopełnię. więc...
Ale fizycznie też trzeba odpocząć. No też musi być ten podział tego dnia na noc i ktoś w nocy też musi czuwać nad takim człowiekiem.
Czyli ale zakupy, czego ci ludzie się boją? Co panie słyszycie? Oni się boją, że będą ocenieni jako ludzie bez serca, tak? Bo oddali... w cudzysłowie, babcie
tak
albo
jest.
Dziadka, czy kogoś starszego do ZOL-u, żeby się po prostu nie opiekować nim.
Bo tak? Często tak jest. Mam 40-latka, który w wyniku wypadku motocyklowego trafił do mnie, niestety.
Nie ma się kto nim zająć.
Nie, ma się kto nim zająć, tylko nie uważam, żeby rodzina na tyle była wydolna, żeby mogła w domu się nim zająć. Pacjent jest z rurką, z PEG-iem, a więc opieka domowa nie będzie odpowiednia takiego
pacjenta. Czyli
te
sytuacje są różne, nie można tak generalizować.
Dlatego nie można nigdy rodziny oceniać, czy negować.
Że rodziny mają ogromne dylematy, bo zawsze przeważnie te sytuacje w większości przypadków to są nagłe, a więc stajemy przed faktem, że ja idę do pracy i co ja mam zrobić, jak ja mam się...
Albo sam jestem chory
tym
i
człowiekiem,
na przykład mam
najbliższym, dzieci. Tym moim najbliższym opiekować.
Wielokrotnie
tak.
Ktoś się do mnie zgłasza i mówi, chociażby na chwilę, bo ja muszę iść na jakiś zabieg, bo ja muszę iść do lekarza, bo ja muszę coś zrobić istotnego dla mojego zdrowia. Fajnym rozwiązaniem są ośrodki wytchnieniowe. Niestety głównie dla dzieci w Polsce funkcjonują.
I mało ich jest, więc
i
też...
Bardzo mało jest, tak.
A jak teraz szpitalny ZOL działa w pandemii? Czy tam rodziny mogą na przykład, nie wiem, pacjentów odwiedzać albo w jakiś sposób wesprzeć przy
pielęgnacji? Nic się nie zmieniło, tak jak mówiłam. Cały czas ten oddział gdzieś tam jest izolacyjny, więc rodziny na wejściu są szkolone. Jak przestrzegać zasady epidemiologii. Dwa razy był tylko zamknięty, kiedy faktycznie pacjenci zostali zakażeni COVID-em, musiała mieć kwarantannę.
Ten oddział znajduje się fizycznie gdzie? Gdzie
Aleja on... Zwycięstwa 30 na drugim piętrze.
Czyli to jest w dawnym szpitalu studenckim. A jak długi jest w tej chwili, pani doktor, czas oczekiwania na przyjęcie? Jak dzisiaj ktoś do pani by zadzwonił, że jest taka potrzeba, to co pani odpowie?
Wie pani co, bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że w związku z tym, że jesteśmy ZOL-em troszeczkę przyszpitalnym, większość pacjentów są to pacjenci bezdomni ze względów socjalnych przebywających u nas. W związku z tym, że trochę szwankuje ustawa o bezdomności, nie ma odpowiednich miejsc dla takich osób z niskimi dochodami, gdzie by mogli trafić bezpośrednio po szpitalu. Na DPS bądź w inną placówkę opiekuńczą czeka się do 2 lat. W związku z tym trafiają do mnie. I ciężko mi jest ocenić, kiedy takie miejsce się znajdzie dla takiej osoby, kiedy będę mogła wypisać. A wiadomo, że innym rozwiązaniem na miejsce w ZOL-u jest wtedy, kiedy pacjent odejdzie. No czego nie chcemy.
Idą święta. Ja się zastanawiam, jak wygląda to, takie święta wyglądają w szpitalu, bo my co jakiś czas słyszymy właśnie w okolicy świąt, że wręcz w cudzysłowie są podrzucani pacjenci, niektórzy, których rodziny, nie wiem, chcą gdzieś wyjechać i wtedy zapełniają się wszelkie oddziały internistyczne. Rzeczywiście tak jest? Zauważacie panie to u siebie w szpitalu, u siebie w placówce, że tak się dzieje?
Ja myślę, że problem jest całoroczny. W okresie świąt jest bardziej uwypuklony. Owszem, zdarzają się okresowo sytuacje, kiedy rodzina no, brzydko postąpi ze swoją babcią, dziadkiem, osobą niepełnosprawną, zostawi w szpitalu i nie odbiera później telefonu. Ale to nie jest problem tylko świąteczny. Ja myślę, że ten problem jest ogólnie nierozwiązany. O tym, co mówię, że jednak na miejsce do domów pomocy społecznej jest bardzo długi czas oczekiwania.
I zdarza się tak, że w czasie świąt pielęgniarka pełni rolę właśnie kogoś takiego bliskiego, kto z tym pacjentem rozmawia, no bo część osób też zostaje w szpitalu nie dlatego, że rodzina tam oddała, tak? Tylko po prostu musi, no bo jest w trakcie leczenia, więc te święta w szpitalu i dla pracowników pewnie są trochę inne i dla pacjentów, no bo są poza domem i dla jednych i dla drugich.
Pracownicy są jakby przyzwyczajeni w systemie 12-godzinnym, wiadomo, która pielęgniarka będzie miała w tym roku święta Bożego Narodzenia, a która będzie miała Sylwestra, my jakby wiemy już o tym
wcześniej.
I jakby też mentalnie się do tego nastawiamy, ale W szpitalu też są dekoracje świąteczne, w szpitalu też jest menu świąteczne, a więc jeżeli mogą pacjenci spożywać posiłki podobne do wigilijnych, to na pewno takowe też są. Nie mówię, że mamy się nie łamać opłatkiem, ale na pewno życzenia każda pielęgniarka wchodząc do sali chorych składa i na pewno ta wigilia jest najbardziej taka z jednej strony przykra, a z drugiej strony taka łącząca, no bo zostają tylko ci faktycznie pacjenci, którzy muszą. Pacjenci bardzo często dostają też coś od swoich rodzin, bardzo chętnie też się z pielęgniarkami dzielą tymi swoimi ciastami najróżniejszymi, które rodziny przynoszą. Zdarza się, że pielęgniarki dostają prezenty, to nie znaczy, że my możemy je przyjmować, bo też tutaj zaznaczam, że no to nie chodzi o to, tak, ale no są tacy pacjenci, którzy uważają, że jakby tak trzeba. Ja nie mówię tutaj o cukierkach, tylko mówię o rzeczach, które czasami faktycznie kupują. Jest nam wtedy bardzo miło, ale naprawdę...
Ale jak pacjentka zrobi raczej na drutach, żeby aniołka na choinkę, to
cudowne. To ten aniołek na pewno będzie
wisiał na oddziale, albo
na oddziale,
w domu,
a potem będzie następny rok i następna wigilia i na pewno będzie to aniołek, na który wszyscy będą wiedzieli, że pamiętacie, dostaliśmy od tej pacjentki i czasami nawet dziewczyny podpisują, żeby nie zapomnieć. My mamy też mnóstwo podziękowań, które pacjenci nam składają w formie właśnie na przykład życzeń, które dziewczyny kupują w ramki i sobie w ramki te życzenia wkładamy. Także no, to są takie miło-smutne elementy, ale święta mijają i jakby my jesteśmy tutaj po to, żeby z tymi pacjentami po prostu odbyć. Ja też miałam kilka wigilii i kilka świąt Bożego Narodzenia i wielkanocnych, których spędziłam w pracy. I jest to szczególny czas. Wszyscy jesteśmy jacyś tacy wyciszeni. Niektórzy śpiewają, niektórzy śpiewają kolędy. Mi tak. Zdarzało się parę razy, wchodząc na oddział, zaśpiewać kolędę. Pacjenci wychodzili wtedy i razem ze mną śpiewali. No to jest, zależy od tego,
Chciałam dodać, że na Zolu przed pandemią było kolędowanie. Był cyklicznie ksiądz, który przychodził. Podczas całego roku były msze dla chętnych i też dla rodzin. Kolędowanie, wspólne łamanie się opłatkiem, czyli cała rodzina pacjenta też z nami współtowarzyszy podczas tych świąt. Obecnie zachęcam bardzo i zawsze do rozmów telefonicznych. Mamy zawsze taki telefon przenośny na oddziale, możemy się połączyć z rodziną, może każdy porozmawiać, do pisania kartek, ale też listów, od czego już odeszliśmy, a podczas tej pandemii wróciliśmy do tej formy.
I na oddziałach covidowych jest to taki element bardzo radosny, bo właśnie rodziny zaczęły przynosić listy i no łza się wokół kręci, ale faktycznie
czego sobie pielęgniarka, na koniec jeszcze zapytam, może życzyć na święta, na nowy rok, w ogóle jakich życzenia i co sprawia wam największą satysfakcję? Jak pacjent może się wam odwdzięczyć?
Dla mnie sama praca już z moim zespołem, który uważam, że jest najlepszym zespołem, jaki mógłby się trafić.
Jeśli słuchają nas państwo.
Tak, wszystkich bez wyjątku, żeby nikt się nie obraził, jest już wielkim wyróżnieniem, nie bez powodu. Często do nas dzwonią i się pytają, czy to najlepszy ZOL na świecie. To też obiecałam, że powiem. I to już jest chyba dla mnie największe docenienie.
Największe docenienie dla pielęgniarek w szpitalu to wyjście pacjenta zdrowego. Myślę, że udana terapia. I na koniec bardzo ważne. Dziękuję.
To ja dziękuję również. Życzę paniom przyjemnych świąt i na pani ręce paniom pielęgniarkom współpracującym i wszystkim pielęgniarkom, które nas słuchają. Anna Lignowska, zastępca dyrektora naczelnego do spraw pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i doktor nauk o zdrowiu Beata Papiernik, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego UCK, pielęgniarka i specjalistka z zakresu neuropsychologii, a żegnają się Ewa Palicka, która zrealizowała audycję i Anna Matuszewska, która poprowadziła. Do usłyszenia za tydzień. Będzie gościem pan profesor Piotr Czałderna.